Drodzy, poczytujemy to sobie za ogromną łaskę, że możemy należeć do Jezusa Chrystusa, być częścią Jego Kościoła. I tak, kiedy rano rozmyślałem i wczoraj wieczorem sobie myślę, Boże, jest ogromna łaska, że pozwoliłeś mi usługiwać w Twoim domu. I kiedy tak rozmyślałem, z czym mogę się podzielić z Bożym, który praktycznie wszystko wie. Chcemy się umacniać, tak? I rozmyślałem na temat, różne tematy, ale dzisiaj chcę mówić o takim temacie, który brzmi, dlaczego wierzymy Biblii. Drodzy, zdajemy sobie sprawę, że żyjemy dzisiaj w świecie, w którym wszystko poddawane jest w wątpliwość. Właściwie wszelkie wartości, wszelka prawda. I zastanawiamy się, i wielu ludzi pyta, skąd wiemy, że Biblia jest Słowem Bożym? Ja nie mówię, że w Biblii jest Słowo Boże, bo to jest herezja dla mnie, ale Biblia jest Słowem Bożym. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe i każdy wiersz i każde słowo tej Biblii, słowa Pisma Świętego jest natchnione. W liście 1 Piotra 1,25 czytamy, że słowo Pana trwa na wieki. A Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 24,35 powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A więc chciałbym mówić o czymś, co jest niezmienialne, co jest trwałe, co jest solidne, nieporuszalne, na czym ty i ja możemy oprzeć swoje życie, na czym ty i ja możemy oprzeć to przekonanie co do uratowania swojej duszy, kiedy odejdziemy z tej ziemi. I o tym właściwie mówi nam jedynie Boże Święte Słowo. A więc dlaczego ta księga, a nie inna? Co możemy wskazać, że mogę być pewny, że ta księga jest żywym Słowem Boga, prawdziwego Boga? Jest wyjątkowa, pełna życia i mocy, a nie księgi hinduskie, weddyjskie czy Koran. Tak więc chcę powiedzieć, że ta księga, Pismo Święte jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Jak już powiedziałem, ona nie tylko stwierdza, że jest Słowem Bożym, ale jej poselstwo i treść dokonują całkowitej przemiany człowieka. Poddana wszelkiej presji i krytyce ze strony sceptyków niewierzących, ona nadal trwa, drodzy. Mija 2000 lat od powstania ksiąg Nowego Testamentu, prawda? I nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o tą księgę. Bo Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Pan Jezus Chrystus, gdy był na ziemi, mówił tak. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem sądzić świata, ale zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. On mi rozkazał, co mam powiedzieć. A więc Jezus wyraźnie odnosi nas do autorytetu Bożego Słowa. Wyraźnie mówi, że to Słowo w pewnym momencie, w określonym przez Boga czasie, osądzi każdego człowieka. Ludzie zastanawiają się i mówią, czy rzeczywiście ja powinienem opierać swoje przekonania, swoje wartości na tym Słowie, swoją wiarę. Ale Jezus mówi, że jeżeli ktoś tych słów nie przyjmuje, nie przestrzega, to słowo stanie na sądzie ostatecznym kiedyś przed nim. Drodzy, Jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg nie posłał swego Syna, aby nas osądzić, ale aby nas uratować. Ja mówię, to jest ogromna łaska, że w pewnym momencie mojego życia ja, ty, nagle nasze oczy zostały otwarte i zobaczyliśmy to, co normalnie człowiek nie widzi, że jesteśmy w wielkiej duchowej potrzebie, wielkiej duchowej ciemności, śmierci i potrzebujemy Zbawiciela. To jest łaska. Drodzy, w tym wstępie chciałbym też zaznaczyć, że Pismo Święte, księgi Nowego Testamentu są niesamowicie udokumentowane w materiałach, w manuskryptach. Odstęp czasowy, jeśli chodzi o odpisy ksiąg Nowego Testamentu, oddziela je od oryginału tak niewielki czas, że właściwie przestaje to mieć znaczenie. Zostaje usunięta wszelka podstawa dla jakichkolwiek wątpliwości, czy pismo dotarło do nas zasadniczo w niezmienionej postaci. Ta różnica między oryginałem a odpisami najwcześniejszymi jest w granicach od 40, powiem nawet do 200 lat, bo z czasem odkrywano coraz wcześniejsze odpisy. Dla porównania, jeżeli weźmiemy starożytne pisma historyków, poetów starożytnych, to ta przestrzeń pomiędzy ich dziełami, oryginałami, a odpisami, które odnaleziono, sięga między 950 a 1300 lat. Żadne księgi starożytne nie mają takiej masy i tak wczesnej odkrytych odpisów. Ponad 5000 manuskryptów, fragmentów i w całości Nowego Testamentu, drodzy. Ponad 5000. A jeżeli chodzi o dzieła, czy Herodota, Tukidydesa, Tacyta, Cezara, to jest, jak powiedziałem, pomiędzy 950 a 1300 lat i zachowanych odpisów od 8 do 20 egzemplarzy. Mamy morze świadectwa, dowodów, odpisów, ksiąg Nowego Testamentu i 10 tysięcy odpisów po łacinie, 36 tysięcy cytatów u ojców Kościoła. I wiem, że w pewnym momencie, nie wiem, gdzieś tam studenci przynoszą nam to na seminarium i mówią, ale tam ten kodeks synajski, ten kodeks watykański, tam są prawdopodobnie jakieś przeróbki w niektórych miejscach. Ale drodzy, znalezione zostały jeszcze starsze odpisy z 200 roku, nie z 350 roku, jak kodeks synajski czy jak kodeks watykański. I możemy dokładnie sprawdzić i porównać, czy te wszystkie prawdy, te zapisy, one są tam umieszczone. Jeżeli są różnice, to tak naprawdę to są różnice, nie wiem, słowa, nieistotnych rzeczy, które nie mają absolutnie żadnego wpływu na prawdę, która zawarta jest w Piśmie Świętym. Czyli patrząc już na sam materiał dowodowy, jeśli chodzi o odpisy ksiąg Nowego Testamentu, dotyczy to także Starego Testamentu, nie musisz się obawiać, że masz do czynienia z jakimikolwiek podróbkami, z jakąkolwiek manipulacją nad tekstem, bo ich jest tak dużo, że nie dopuszczają do tego, aby coś mogło być zmienione. I jeden z biblistów, Brius, mówi tak, można przyjąć, że potwierdzono zarówno autentyczność, jak i ogólną spójność ksiąg Nowego Testamentu. I możemy powiedzieć, chwała za to niech będzie Bogu. Ja wierzę, że Bóg doskonale przez Ducha Świętego czuwał, aby ta księga wiernie dotrwała dla każdego z nas, aby mogła przetrwać całą historię i przetrwa, bo Pan wyraźnie powiedział i niebo i ziemia będzie poruszone, ale słowo Pana, słowo Pisma nie będzie poruszone, bracia i siostry. Wszystko przeminie, wszystko, ale słowo Pana będzie trwało na wieki. Biblia jest fenomenem, czy pisana przez prawie 1600 lat w zaokrągleniu, od 1450, wliczając Mojżesza, do gdzieś setnego roku po Chrystusie z przerwą 400 lat przed Chrystusem. Ale mówi się 1600 lat, pisana przez 40 różnych autorów z różnym wykształceniem w różnej kulturze, wykształconych i niewykształconych. A jednak, kiedy patrzysz na tą księgę, to widzisz ją, jej niesamowitą spójność treści, niesamowitą konsekwencję w podążaniu i przedstawieniu celu, dla jakiego została spisana, zainspirowana przez Ducha Świętego. Możesz zobaczyć od początku, od pierwszego wiersza tej Biblii do samego końca, że prezentowana jest postać, osoba Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On jest bohaterem tej księgi. Możesz od samego początku, już od momentu stworzenia, apostoł Paweł w liście do Koryntian powołuje się właśnie na stworzenie, mówiąc o nowym stworzeniu, że nasze życie zostało rozświetlone, tak jak Bóg oddzielił ciemność i uczynił światło, gdzie głównym tematem jest zbawienie człowieka, ratunek człowieka. I ta konsekwencja jest zadziwiająca, jest cudowna wręcz, kiedy patrzymy na Biblię, na Pismo Święte. Cała Biblia, która zawiera 66 ksiąg, Stary i Nowy Testament. I jak popatrzysz choćby na księgę proroka Izajasza, to dokładnie możesz zobaczyć, jak ona dzieli się i jakby jest zapowiedzią Ewangelii Jezusa Chrystusa w pewnym momencie. Tak jak zaczynają się Ewangelia Mateusza na przykład. To wszystko tam jest. Pan Jezus mówi tak, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Jest to księga, która mówi o życiu wiecznym, o ratunku człowieka, o pojednaniu człowieka z Bogiem, o wspaniałej przyszłości, jaką Bóg przygotował dla człowieka w Jezusie Chrystusie. A inne miejsce mówi, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Gdziekolwiek nie spojrzę, choćby kiedy patrzę na księgi Starego Testamentu, na wydarzenia, na przybytek, tam możesz zobaczyć Chrystusa, tam możesz zobaczyć poselstwo o Nim, tam możesz zobaczyć krzyż. To wszystko, co jest później wypełnieniem w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. Drodzy, dlatego też wyraźnie jest napisane, że Bóg dał nam ludziom pod niebem, nie dał nam innego imienia, jak tylko imię Jezus, swojego Syna. Tak więc prawdy w Nowym Testamencie są wspaniale zobrazowane historiami, autentycznymi wydarzeniami opisanymi w Starym Testamencie. Ja myślę, że Bóg nie zajmuje się jakimiś mitami czy baśniami i Biblia tym się nie zajmuje. Kiedy biorę jakąkolwiek księgę, jeżeli jest mowa o jakimś tam przykładzie, bajce, ja wiem, że to tam jest, bo to jest powiedziane, ale to są autentyczne wydarzenia, autentyczne miejsca, autentyczne postacie. Wyjście z Egiptu jest typem wybawienia człowieka z mocy i niewoli szatana. Potop, Arka Noego jest typem Chrystusa, a wody potopu typem chrztu. Noe, jego rodzina są obrazem dzisiejszego człowieka, który pomimo drwin i lekceważenia Boga, Jego przykazań, wierzy w Boga i Bogu i ratuje swoje życie. To wszystko tam jest. Kiedy czytam o Jonaszu, o jego ratunku we wnętrzu wielkiej ryby, ja nie uważam, że ta księga jest jakąś tam sobie opowieścią. Bo wiecie, to jest zbyt poważne i byłoby czymś niewłaściwym sądzić, że Jezus, powołując się na historię Jonasza, mówiąc o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, powołałby się na coś, co nie miało faktycznie miejsca. To by podważało fundamentalne prawdy dotyczące zbawienia człowieka. A więc kiedy patrzymy na Jonasza i kiedy Jezus nam tą historię tłumaczy i powołuje się na swoją śmierć i zmartwychwstanie, możemy widzieć Chrystusa, który był 3 dni w grobie, a 3. dnia powstał z martwych. Niesamowita księga. Kiedy przyglądałem się tej historii Jonasza, drodzy, to nagle odkryłem, że ten Jonasz po wypluciu przez tą wielką rybę, bo dosłownie tam jest hebrajskie słowo, które oznacza, że pognała go wielka ryba. To hebrajskie tanin, greckie ketos oznacza wielką rybę. My wiemy, że jeden z gatunków wielorybów jest w stanie połknąć całego człowieka. I kiedy tak sobie myślałem, kiedy ona go wypluła, to on jakby zaraz się znalazł w tej Niniwie, bo jakby nie czytamy tak wiersz po wierszu i to wszystko wygląda, że to już następuje. A później popatrzyłem na mapę, mówię, to jest chyba gdzieś 800 kilometrów od brzegu. Kiedy został wypluty i zanim dotarł do Niniwy, to musiało upłynąć trochę czasu. Ale dobrze jest uzmysłowić, bo dlatego kiedy on zjawił się tam w Niniwie, ci mieszkańcy są poruszeni, bo wiecie, słowna plotka, powieść, tam wypluty człowiek idzie i go zobaczycie, on ma wam coś do powiedzenia. I to było niesamowite świadectwo dla tych ludzi. Dlatego tak uważnie, myślę, słuchali. Bo mieli z czymś nadzwyczajnym do czynienia. Wielu ludzi mówi, to jest niemożliwe, żeby ryba wielka nawet połknęła człowieka. No ale mamy takich przypadków. Ja to sobie kiedyś zapisałem w takim francuskim naukowym czasopiśmie Journal des Debats i autor tego opisu mówi, że w roku 1891 w okolicach Falklandów odbywał się połów wielorybów na statku o nazwie Gwiazda Wschodu. Podczas gdy był połów wieloryb, spowodował, że marynarze, którzy podpłynęli, wywrócił łódź z czterema marynarzami. I udało się uratować dwóch z nich, a dwóch zniknęło. Na drugi dzień, kiedy uporano się z tym wielorybem, wyciągnięto go, rozpruto mu brzuch, patrzą, tam jest jeden z tych dwóch zaginionych. Okazało się, że żył. Okazało się, że żył, miał się całkiem nieźle, troszeczkę zżarty przez kwasy żołądkowe, ale tak ogólnie to nadawał się do życia. Wiecie, przypłynęli do portu, tam poddano go rehabilitacji. Nie wiem, czy tlenoterapię zastosowali, czy jak. W każdym razie po jakimś czasie on wrócił z powrotem do pracy. To jest autentyczne wydarzenie opisane w czasopiśmie naukowym. I takich przykładów jest więcej. Tak samo w roku 1771 spotkało to marszala Jenkinsa. To jest jeden z przykładów. Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni, 3 noce i modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby. Niesamowita historia. Ktoś mówi, bajki opowiadacie dzieciom. Ale nie, bo rzeczywistość pokazuje, że tutaj nie ma żadnych bajek, nie ma czegoś wymyślonego. Drodzy, Jezus wierzył w historię Jonasza. Pan Jezus w pewnym momencie, kiedy ludzie do Niego przyszli i wiecie, zastanawiali się, jak to będzie z tym zmartwychwstaniem i ona miała tylu mężów, to czyją żoną? Jezus do nich mówi takie słowa, błądzicie, gdyż nie znacie pism ani mocy Bożej. Tak odpowiedział Pan Jezus Saduceuszom, którzy o te rzeczy pytali. Ludzie mają problemy z potopem. Czy to potop był, czy go nie było, czy był regionalny, czy nie. Ale kiedy czytam literaturę na ten temat, odkrywamy w relacjach, w różnego rodzaju czy mitologiach, niekoniecznie mitologiach, podaniach ludzi i na jednej półkuli, i na drugiej o takim fakcie, jak potop, że on miał miejsce, już nie wspominając już o tym, że odnaleziono przecież wiele różnego rodzaju dowodów na to, że ten potop objął całą ziemię. Drodzy, ludzie się zastanawiają, kto był pierwszy, dinozaur czy człowiek? No bo przecież dinozaury musiały żyć wcześniej, tam ileś milionów lat przed człowiekiem. Ale w Turkmenii odkryto 1500 śladów dinozaurów, a pomiędzy tymi śladami dinozaurów były ślady stopy ludzkiej. Na Syberii znaleziono dziesiątki tysięcy martwych, zamarzniętych mamutów. Niektóre całkowicie nienaruszone, a w ich żołądku odkryto resztki pożywienia. Okazało się, że nagle wszystkie zginęły w jakimś kataklizmie. Na wyspie w pobliżu północno-wschodniej Syberii odkryto pozostałości mamutów. Ich wiek określono na około 4000 lat. Drodzy, w Teksasie odnaleziono ślady stóp człowieka i dinozaura razem. Ktoś mówi, jak taka arka mogła pomieścić tyle zwierząt? Ale ktoś się tym zajął dokładniej i ocenił, że arka mogła pomieścić 125 tysięcy zwierząt o rozmiarach owcy. 125 tysięcy. I mówią, bez problemu jeszcze dużo więcej by się zmieściło tam zwierząt niż to miało miejsce. Kiedy patrzę na Boże Słowo, ja muszę podejść z wielką pokorą do Bożego Słowa. Muszę zrozumieć, że jest to Słowo samego Boga, który przekazuje nam prawdę pośród faktów historycznych, geograficznych, kulturowych. I jeżeli Bóg by umieścił te rzeczy, tą prawdę wielką o zbawieniu pośród kłamstw, różnego rodzaju mitów i mitologii, to muszę wam powiedzieć, musiałbym wszystko wyrzucić do kosza. Prawda? Bo albo to jest prawdą, albo to nie jest prawdą. Jak można połączyć jedno z drugim, fałsz z prawdą, czy prawdę umieścić w fałszywym kontekście? Coś, co jest wymyślone. Kiedy patrzę na proroctwa Starego Testamentu, drodzy, żadna księga wedyjska, żaden Koran nie zajmuje się czymś takim jak proroctwo, zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć. Żadna. A jeżeli by nawet było, to by trzeba było to sprawdzić, czy rzeczywiście to się wypełnia. Ale żadna tym się nie zajmuje. Tylko Biblia mówi o tym, co się wydarzy. I prorok Izajasz w pewnym momencie mówi w takiej dyspucie, no to wezwijcie tych swoich bogów, których czcicie, do których się zwracacie. I niech oni zapowiedzą wydarzenia przyszłe i zobaczymy, czy one się wypełnią. Inaczej mówiąc, proroctwo jest takim dowodem Boga prawdy, Boga prawdziwego, Boga, który przemawia przez Pismo Święte. I ktoś zadał sobie trud, ja tylko kilka wymienię. Wiecie, 8 proroctw dotyczących narodzenia Pana Jezusa, Jego imienia, narodzenia w Betlejem, rzezi niemowląt w Betlejem, proroctwo Janie Chrzcicielu, ukrzyżowanie, o relacjach z powodu Jezusa, że będą nieprzyjaciółmi, nawet w rodzinie jeden wobec drugiego z powodu Chrystusa. Tych 8 proroctw. I ktoś policzył rachunek prawdopodobieństwa, że gdyby one miały się, gdyby były przez kogoś wymyślone, zgadnięte, to rachunek prawdopodobieństwa, aby to przewidzieć przez człowieka, wyglądałby w taki sposób jak 10 do potęgi 17 i zobrazował to w taki sposób, że gdyby stan Teksas zasypać srebrnymi dolarami, wówczas pokryją one go na wysokość około 60 centymetrów. Oznakujemy teraz 1 dolar. Zawiążemy komuś oczy, albo nawet nie musimy. I niech on w tej masie tych srebrnych dolarówek, niech znajdzie tą jedną, że przewidział coś takiego, jak zapowiedź tylko tych 8 proroctw. To mi mówi, jak niesamowitą księgę mamy w naszych rękach. Ty i ja codziennie możemy czytać cud, który Bóg nam dał. Inspiracja. To Boże natchnienie, chociaż pisane przez ludzi zwykłych, a jednak to działanie Ducha Świętego spoczywające na pisarzach pozwoliło napisać tą księgę i dać dla potomnych. Wiarygodność historyczna, geograficzna, archeologiczna i naukowa. Księgi wedyjskie na przykład zawierają opisy ziemi umieszczonej na grzbietach słoni. Koran zawiera wiele nieścisłości, wiele geograficznych, liczne fantazje. Księgi apokryficzne, czyli nienatchnione, zawierają wiele fantazji i propagują nawet okultystyczne praktyki. Biblia jest od tego wolna. Tego nie znajdziesz w Biblii. możesz ją poddać dokładnemu badaniu. Tam tych rzeczy nie znajdziesz. Wiecie, kiedy ludzie nauki zabierają się za Biblię, ci sceptycy, agnostycy, to mówią tak, w czasach Mojżesza, kiedy Mojżesz żył, jest niemożliwe, żeby taki kodeks prawny został napisany przez człowieka. To nie ten poziom intelektualny tych ludzi w tym czasie. Ja lubię tych naukowców. Ja lubię, jak oni wymyślają. Ale kiedy czytasz na przykład z archeologią przez kraje biblijne Horn, podaje, że w grudniu 1901 roku i styczniu, tak na przełomie styczeń 1901-1902, grudzień, styczeń, francuski archeolog odkrył w Suzie obelisk ze zbiorem praw babilońskiego króla Hammurabiego, który pochodził z 1700 roku przed Chrystusem. Okazało się, że był kodeks stworzony przez ludzi wcześniejszy od kodeksu, od prawa mojżeszowego. To jest rok 1901, ale mam dla was dobrą wiadomość. W roku 1964 do 1968 dokonano odkryć w Ebla, to jest północna Syria, i tam odnaleziono mnóstwo tabliczek zapisanych pismem klinowym i okazuje się, że te tabliczki zawierały tak zwany kodeks Ebla i datuje się napisanie tego kodeksu na rok 2400 przed Chrystusem. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to ten kodeks zawierał nie tylko różne sprawy prawne, ale zajmował się też precedensami prawnymi. Ja sobie tak myślę, kiedyż w końcu ludzie przestaną uważać, że zeszliśmy z drzewa? Kiedyż w końcu ludzie zrozumieją, że wszystko to wyglądało zupełnie inaczej i to wszystko się im zwaliło, prawda? I są tak potężne argumenty na to. Kiedy czytasz te tabliczki z Ebla, nagle czytasz o 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, gdzie wymieniony jest Abraham, wymienieni są królowie, których pokonał, miasta. A naukowcy do tego czasu uważali, że ten 14 rozdział to w ogóle, to jest wymyślony rozdział i te nazwy, one w ogóle nie istniały. Bóg nas jeszcze nie raz zaskoczy. Jedna para ludzka? Od jednej pary ludzkiej pochodzi cała ludzkość? Może tak Pan Bóg stwarzał tutaj takich czarnych, tu żółtych, tu białych? Ale kiedy czytam Biblię, to jest jedna para ludzka. Kiedy czytam, Pan Jezus wyraźnie wierzy i mówi, czy nie czytaliście, czy nie wiecie, że Bóg na początku stworzył mężczyznę, prawda, i kobietę. Jedną mężczyznę i kobietę. Jezus wyznawał wiarę w jedną parę ludzką. Uznawał to. A ludzie próbują różne rzeczy pod tym względem wymyśleć. Tak więc, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? A w innym miejscu, bo najpierw stworzony został Adam, potem Ewa. I wiecie, i nawet z takiego fragmentu, jeden mężczyzna, jedna kobieta, ten Adam, czyli czerwona ziemia, dosłownie, i ta Ewa, matka wszystkich żyjących, i z tej prawdy stworzenia Biblia wyciąga prawdy teologiczne. Teologiczne. W Adamie wszyscy umieramy. W tym pierwszym człowieku. Ktoś tam się tak oburzał niedawno, że on musi sobie porozmawiać z apostołem Pawłem, że takie dziwne rzeczy pisze, że mężczyzna pierwszy, później kobieta, że jest jakiś porządek ustalony, bo przecież teraz jest taka równość. No ale ja bym nie miał tak bardzo pretensji i kobiety nie powinny mieć takich pretensji do Pawła, właściwie to tak sobie myślę, powinny wyżej, tak do Pana Boga się skierować, do Ducha Świętego w tej sprawie, bo popatrzcie, to nie Ewa została, jakby poniosła główne konsekwencje i odpowiedzialność za upadek, ale Adam. Bóg wziął mężczyznę do odpowiedzialności, postawił go do pionu, nie Ewę. Jest, kiedy czytam tą księgę, to każda tam rzecz, to układa się jak w taki obraz, puzzle, które zbierasz i nagle masz przepiękny obraz prawdy, która tam jest objawiona. Ale mówię, trzeba z pokorą czytać tą księgę. Trzeba czytać ją, że tak powiem, wysilając troszeczkę swoje szare komórki, żeby zrozumieć, co tak naprawdę ta księga mówi. Tak więc możemy to wszystko widzieć w tym Bożym Słowie. Drodzy, ziemia i wszechświat mają swój początek. My o tym wiemy. Na początku Bóg stworzył. Ale naukowcy długo zaprzeczali temu. Dopiero jakiś czas temu stwierdzili, że świat jednak ma swój początek i określają go na 6 miliardów lat. Wtedy mówią, wszystko się zaczęło. No, według chyba najnowszych dociekań, badań astronomów chyba to jest przesuwane jeszcze dalej. To się ciągle im zmienia. Tak jak na początku naukowcy uważali, że na niebie jest tylko może około 1000 gwiazd. A teraz nie wiemy, ile ich jest. Jeżeli najbliższa galaktyka naszej galaktyki to dystans 1 500 000 lat świetlnych, jeżeli w każdej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd, a już naukowcy mówią, że to się też zmienia, jest ich chyba więcej, jeżeli patrzysz na to wszystko i widzisz taki ogrom, bezkres, to możesz widzieć, jak wielki, jak potężny jest Bóg, któremu służymy i do którego należymy. Serce aż podnosi się chwale i uwielbieniu dla Boga. Ja już nie powiem o tych prędkościach niewyobrażalnych, jak te galaktyki całe się poruszają i tak dalej. To jest niewyobrażalne, a Biblia mówi, wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w mocy. Tak potężny, tak wielki. Badania kosmosu wskazują, że pierwsza Mojżeszowa 1:1 ma swoje potwierdzenie, że Ziemia była chaosem, pustkowiem i ciemnością. Tak więc, kiedy patrzymy na te wszystkie rzeczy, które Bóg uczynił, to wszystko pokazuje, że to, o czym mówi Biblia, jest prawdą. Mamy takich zwolenników płaskości Ziemi. Nie wiem naprawdę, skąd oni to wyczasnęli. Do czasu Magellana 1519 roku uważano, że Ziemia jest płaska. Ale jak już ją opłynął, to stwierdził, że tak nie jest. Jest ciekawy wiersz w Izajasza 40:22. Ja go sprawdzałem, wyczytałem to w jednej z książek, że tam chodzi o sferyczność Ziemi. Siedzi nad okręgiem Ziemi. I tam chodzi o sferyczność. Myślę, że jakąś wskazówką, czy tutaj, jeżeli Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, to jedni będą spać, a drudzy będą pracować. Jedni na roli, inni na łożu i On przyjdzie. Jak to inaczej wytłumaczyć? Kiedy patrzę na zasady higieny i kwarantanny opisane w Biblii, prawa bakteriologii, które są zapisane w księgach mojżeszowych. Drodzy, dopiero na początku XX wieku wprowadzono zakaz zabiegów chirurgicznych, zanim bardzo starannie nie wyszoruje się rąk. Wyobrażacie to sobie? Umieralność kobiet podczas porodu w XIX wieku i pod koniec na 10 kobiet umierało 8. Lekarze z tymi studentami medycyny ówczesnej szli pierwsze badać zwłoki bez żadnego zabezpieczenia, a później szli na salę porodową odbierać dziecko. Te wszystkie zarazki przenosili. To jest niewyobrażalne, jak ludzkość była pod tym względem, czy te takie nasze chlubne cywilizacje, zapóźnione. Młody lekarz Ignacy Semmelweis w roku 1847 wprowadził mycie rąk u lekarzy i studentów, którzy z prosektorium wchodzili bezpośrednio bez mycia rąk badać ciężarne kobiety. Później wprowadził mycie rąk po badaniu każdego z pacjentów przed następnym badaniem. Wiecie, umieralność spadła radykalnie, ale zazdrość, pycha tych wykształconych, lepiej prowadzących lekarzy spowodowała, że ten, który to odkrył, te zasady higieny, zakończył w zakładzie psychiatrycznym. Po prostu zniszczono tego człowieka. I dopiero początkiem XX wieku zaczęto wprowadzać te zasady. Prawo kwarantanny dotyczące trędowatych, 3 Mojżeszowa 13:46. Podczas wielkiej zarazy, tak zwanej czarnej śmierci w XIV wieku, czarna ospa zabiła 1/4 Europy, 60 milionów ludzi. I dopiero kiedy Kościół nagle, że Biblia coś mówi o odseparowaniu trędowatych i innych, mówią, trzeba oddzielić tych chorych ludzi. I to uratowało Europę przed dalszą śmiertelnością. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Obrzeska dnia 8. Medycyna dopiero w 1948 roku odkryła, dlaczego 8 dzień. A Mojżesz już to miał nakazane, czy Abraham wcześniej i później Mojżesz. Okazuje się, że dla nowonarodzonego dziecka to optymalny moment na dokonanie obrzezania ze względu na zaistnienie w odpowiedniej ilości witaminy K, odpowiedzialnej za krzepnięcie krwi oraz protrombiny, której w 8 dniu jest w organizmie dziecka 110%. A nauka odkryła to dopiero w 1948 roku. Powiedzcie, czy nie możemy się chlubić i fascynować, że mamy wspaniałą księgę. Zaufaliśmy Bogu żywemu, który daje nam prawdę pod każdym względem. I nie muszę się wstydzić, że tą Biblię mam, się nią szczycę, w nią wierzę i na niej buduję swoją wiarę. Cesarz Dioklecjan w 303 roku nakazał spalić wszystkie kopie Biblii. Prześladowania były tak wielkie, że chrześcijaństwo zeszło do podziemia. Cesarzowi wydawało się, że zniszczył chrześcijaństwo i z tej okazji kazał wybić monety z napisem „Chrześcijaństwo zostało wytępione”. 10 lat później cesarz Konstantyn Wielki wydaje edykt tolerancyjny dla chrześcijan. To jest rok 313. W roku 380 Teodozjusz Wielki czyni chrześcijaństwo religią państwową. Wszystko na nic. Jan Hus oddaje życie za Biblię i za prawdę. W 1415 roku zostaje spalony na stosie za to, że wierzył Biblii i głosił jej prawdę. Jednak jego odwaga i świadectwo sprawiło, że wielu ludzi w tym czasie zwróciło się do Biblii. Pomimo, że byli prześladowani, zabijani, paleni na stosie. Wielki filozof francuski Voltaire zapowiedział, że 100 lat po jego śmierci Biblia będzie zapomnianą księgą. Drukarni, gdzie drukowano dzieła Voltaire'a, 25 lat później drukowano Biblię. Bóg jest Bogiem, który czuwa nad całą historią. Także możemy to wspaniale oglądać. Biblia jest pierwszą drukowaną księgą. Kiedy wynaleziono druk w roku 1450, była drukowana w latach 1452-55, pierwsza drukowana księga. Drodzy, Biblia do tej pory jest bestsellerem. Najczęściej drukowana, tłumaczona, sprzedawana. Przetłumaczono Biblię na około 2000 języków i dialektów, co daje możliwość poznania jej treści dla 97% mieszkańców Ziemi. Słowo Pana trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą. Ktoś powiedział tak, że gdyby złożyć wszystkie książki, które zostały napisane przeciwko Biblii, to wysokość ich stosu byłaby wyższa od najwyższej budowli świata. Ale możesz śmiało koło tych całego stosu położyć Biblię. To ona jest zwycięska, jest niezniszczalna. Jakiemuś żołnierzowi w pociągu koledzy wyrwali Biblię, wyrzucili przez okno. Po kilku dniach otrzymał paczkę ze swoją wyrzuconą Biblią i listem. Pracownik kolei, który znalazł tą Biblię i zaczął czytać, został dotknięty mocą i prawdą tego słowa. Był zaniepokojony swoimi grzechami, które go obciążały. Czytając, dowiedział się, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy, uwierzył i był wolny od potępienia. Drodzy, wyśmiewana, drwiono z niej, znieważana. Człowiek wierzący roznosił Biblię po domach, było to we Francji. W jednym domu, gdy dał Biblię gospodarzowi, ten zaraz wyrwał z niej kartkę i zapalił sobie fajkę. Parę lat później ten wierzący przychodził tamtędy i dowiedział się, że syn tego gospodarza zginął na wojnie. Syn napisał na ostatniej stronie tej Biblii, niepoważana i wyszydzana, lecz w końcu uwierzono jej, ona była mi ratunkiem. Wszelkie próby zniszczenia Biblii czy chrześcijaństwa się nie powiodły. Wiecie, czytam o przebudzeniach i koło roku 1930 parę Zair, Kongo, później Zair, było wielkie duchowe przebudzenie, ale w 1960 doszli do władzy komuniści, ateiści, wróciły pogańskie kulty. I wyobraźcie sobie, że było tak ogromne prześladowanie Kościoła, że wchodzono do sal nabożeństw, to mówią, że krew płynęła po prostu po posadzce. Siekano chrześcijan. Na rynkach sprzedawano ludzkie mięso. Było takie zdziczenie. Ale wiecie, co się stało? Jeden z tych liderów, którzy prześladowali Kościół, powiedział, im więcej ich zabijamy, ich jest więcej. Im więcej ich zabijamy, ich jest więcej. I nagle musiał odkryć, że jest coś wielkiego w tym wszystkim, że za tym stoi jakaś moc, której on nie rozumiał. Przecież tak było za czasów Nerona. To właśnie ta księga zmienia ludzkie życie, zmieniła ciebie i mnie. To jest zdumiewające. Wiecie, czytam o różnych przypadkach. Rozdajemy traktaty, będzie ten Steiger, tak? Ja tam wiem, o co tam chodzi i chcemy błogosławić tą młodzież. Rozdajemy traktaty, Nowe Testamenty, Ewangelie. Pamiętam, jak jeszcze wiele, wiele lat temu ewangelizowaliśmy na Bieszczadach, rozdawaliśmy takie małe Ewangelie Jana. Mnóstwo tego rozdaliśmy. A później szliśmy przez miasto. W koszach były potargane egzemplarze. Mnóstwo. Ale nie zawsze to tak się kończy. Jakiś człowiek szedł i zobaczył jakiś kawałek papieru. On mówi, przyda mi się do zatkania dziury w bucie. Zatkał sobie tym kawałkiem dziurę w bucie. Przyszedł do domu, mówi, co to jest? Otwiera, tam był werset biblijny. I to spowodowało, że on oddał swoje życie Bogu. To go doprowadziło do wiary, żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Bóg ma tak różne sposoby. Słowo Pana jest tak potężne, działa z całą mocą. Pewien człowiek znalazł na brzegu morza kurtkę jednego z marynarzy, którego statek zatonął. W kieszeni kurtki był Nowy Testament, a w niej adres, imię i nazwisko zaginionego oraz zapisane słowa. Pierwszy raz czytana na prośbę mojej siostry. Drugi raz czytana ze strachu przed sądem Bożym. Trzeci i wszystkie następne czytana z miłości do mego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. wiele wspaniałych historii, gdzie Słowo Boże zmienia życie ludzi. Gdyby nie Pismo, nigdy nie przypuszczałem, że zetknę się, zderzę się z Pismem. Nie szukałem Go. Nie szukałem Boga więcej niż jakieś miałem o Nim wyobrażenie kiepskie. Ale kiedyś poruszony czy dotknięty, jakiś sprowokowany, wyciągnąłem małą książeczkę. Myślałem, że to jest książeczka do nabożeństw, którą dziadek mi podarował i zacząłem ją czytać, a to była Ewangelia Łukasza. Zacząłem czytać i kiedy doszedłem do końca, to słowo tak potężnie do mnie przemówiło. Światło rozświetliło moje serce i zrozumiałem, że idę na zatracenie. I tam zobaczyłem, że Chrystus, który umierał 2000 lat temu, umierał za mnie. Mówię, to jest niemożliwe. Ktoś umarł 2000 lat temu i to ma mieć wpływ na mnie? Ale ta prawda była tak jasna i wyraźna, że wtedy moje serce, moje życie oddałem Jezusowi. Ta księga sama o sobie świadczy, że jest Słowem Bożym. Sama. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, dosłownie tchnące Bogiem. Psalm 33,6 mówi Słowem Pana, tchnieniem Jego ust uczynione zostały niebiosa. A Paweł pisząc swoje listy w liście do Tesaloniczan 2,13 jest tak pewien boskiego natchnienia, mówi, że dobrze, że to słowo, które do was pisze, przyjęliście nie jako ludzkie, ale jako słowo samego Boga. Nawet Dawid w jednym psalmie, kiedy odczuwa ogromne namaszczenie, mówi, z natchnienia Twojego, Boże, mówią moje usta. I sam prorokuje do siebie, aby szukać Pana, aby wzywać Jego imienia. Drodzy, to kiedy czytamy tą księgę, możemy widzieć, słyszeć przemawiających naocznych świadków, ludzi niesionych, prowadzonych przez Ducha Świętego. Jan tak pięknie w pierwszym liście mówi, czego ręce nasze dotykały, czego byliśmy świadkami, to wam zwiastujemy o słowie żywota. I to stwierdzenie rzekł Pan, tak mówi Pan, 3800 razy wymienione w Starym Testamencie. Drodzy, piękne jest w tym wszystkim to, że każdy z nas może przekonać się, czy ta Biblia mówi prawdę, czy nie. Każdy z nas może ją sprawdzić. W Ewangelii Jana 7:16-17 Jezus mówi tak, jeśli kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Popatrzcie, Bóg mówi tak, jestem otwarty, sprawdźcie mnie. Doświadczcie mnie, doświadczcie mojego słowa. Zobaczcie, czy rzeczywiście tak jest, jak mówię. A pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 12 wiersz, mówi, tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Ta księga zmienia. To jest jedyna księga, która zmienia grzesznika w świętego. Człowieka, który nie ma celu, nagle zaczyna mieć wyraźny cel. Jej moralność, etyka, czystość i świętość jest niesamowita. Biblia to wszystko ma. Kiedy ją czytasz, to ta woda słowa nas oczyszcza, nasz umysł. Doświadczamy tego, nasz duch i serce jest podniesione. Możemy widzieć te standardy moralne. Nie musimy się plątać w tych wszystkich różnych tam ideach. Wolno, nie wolno, podoba się Bogu czy nie? Tam wszystko to jest powiedziane jasno i wyraźnie. Kto odziedziczy, a kto nie odziedziczy Królestwa Bożego? Kto Bogu się podoba, a kto Bogu się nie podoba? Co Bogu się podoba, a co nie? To właśnie ta księga daje nam na te największe filozoficzne pytania. Skąd się wziąłem? Po co ja tutaj jestem? Dokąd zmierzam? Czy jest jakiś sens i cel mojego życia tutaj na tej ziemi? To ta księga jedynie daje odpowiedź, czy Bóg jest, czy Go nie ma, a jeśli jest, to jaki On jest? Co On o sobie mówi? Czego nas naucza? To jest dobrze, drodzy, bo nie musimy nic wymyślać na temat Boga, bo jak zaczynamy, jak ludzie zaczynają wymyślać, to wiadomo, gdzie idą, w jakim kierunku. Bóg sam się objawił poprzez stworzenie i poprzez tą księgę, abyśmy wiedzieli, że jest, jaki jest, czego od nas oczekuje. Nie muszę chodzić w ciemności. Nie muszę chodzić bez odpowiedzi na zasadnicze pytania, które zadaje każdy człowiek. Dowody są tak mocne o jej prawdziwości, o jej rzetelności, o jej boskim natchnieniu, o tym, że Bóg stoi za tą księgą. Dlatego apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi takie piękne słowa. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Mamy słowo prorockie, a wy dobrze uczynicie, trzymając się go. Weź tą pochodnię Bożego Słowa, rozświetl wszelką wątpliwość, ciemność, która może nachodzić twoje serce, twój umysł. Pamiętam wiele lat temu, kiedy miałem wykład na naszej uczelni w Warszawie i wiecie, byłem pobudzony przez Ducha Świętego. Nie wiem, przy jakim to było liście, o co to chodziło, ale byłem tak wyraźnie pobudzony, żeby podkreślić, że Słowo Boże jest natchnione, jest pewne, że nie ma żadnych podstaw, żebyśmy wątpili w Jego prawdziwość. Że to natchnienie obejmuje nawet każde słowo. Przecież w liście do Galacjan 3,16 apostoł Paweł powołuje się na liczbę pojedynczą słowa potomek, aby uzasadnić, że błogosławieństwo jest dla wierzących, które było obiecane Abrahamowi, a przez Chrystusa i w Chrystusie przychodzi dla nas dzisiaj. I on mówi, tam jest liczba pojedyncza. Każde słowo. I kiedy mówiłem, podkreślałem, jak ważne jest ufać Bożemu Słowu. Patrzę na jedną ze studentek, ona płacze. Łzy płyną po jej policzku. I później mogliśmy rozmawiać. I ona mówi, pastorze, ja tego tak potrzebowałam. Moja wiara w Słowo, Jego prawdziwość, nieomylność, zaczyna się chwiać. Ale wiecie, Bóg jest tak dobry i to nie było uzgadniane. Wieczorem było nabożeństwo, tam były zawsze takie nabożeństwa dla studentów. I zwiastujący Słowo, ktoś zupełnie inny, który o tym wszystkim nie wiedział i nie miał pojęcia. Także mówił, przepasz się prawdą Bożego Słowa, weź całą zbroję Bożą, weź całą zbroję Bożą. Drodzy, to jest to słowo, którym dzisiaj chciałem się podzielić. Chciałem przekazać, zachęcić. Ja wiem, że wy o tym wszystkim wiecie, ale chciałem zachęcić. Nie bój się, nie bój się całkowicie polegać na Słowie Pana. Bo wszystko przeminie, ale Jego Słowo nie przeminie. I nie przeminą ci, którzy położyli w Nim swoje zaufanie. Halleluja. Będą trwać. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.